Gdy czytamy pierwszy rozdział listu do Efezjan, odnosimy wrażenie, że przed oczyma duszy autora, apostoła Pawła, przesuwają się jeden po drugim wszystkie wspaniałe dary Boże i cuda Jego miłości. Pamiętamy, że w oryginalnym języku listu, języku greckim, cały długi odcinek od 3 do 14 wersetu to jedno długie zdanie. Dzisiaj poznamy kolejny fragment tego zdania. Fragment zapisany w 6 i 7 wierszu pierwszego rozdziału. Dzisiaj będziemy się w dalszym ciągu przysłuchiwać hymnowi pochwalnemu apostoła Pawła. Hymnowi zapisanemu w 1 rozdziale listu do Efezjan. Apostoł sławi Boga za Jego miłość, za Jego cudowne dary. Pisze: dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo przez Niego obdarzył nas pełnią duchowego błogosławieństwa z niebios. Już przed stworzeniem świata Bóg z miłości ku nam wybrał nas w Nim, abyśmy byli ludem Bożym, nienagannym w Jego oczach. Już wtedy postanowił uznać nas za swoje dzieci, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Taka była niczym nieskrępowana Jego wola. Bóg obdarował nas w Chrystusie pełnią duchowego błogosławieństwa niebios. Z miłości ku nam wybrał nas w Chrystusie. Uznał nas za swoje dzieci. Wszystko to zaplanował już przed stworzeniem świata. Jakże niezwykła i cudowna jest to prawda. Jest ona zapisana w 3, 4 i 5 wierszu pierwszego rozdziału. Mówiliśmy już o treści i znaczeniu tych słów poprzednio. A dalej w zapowiadanym wierszu 6 i 7 czytamy: rozgłaszajmy więc wspaniałość Jego łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu, bo za cenę Jego życia zostaliśmy uwolnieni od win. Bóg przebaczył je nam w niewyczerpanym bogactwie swojej łaski. Apostoł wzywa do wielbienia Boga. Rozgłaszajmy wspaniałość Jego łaski, którą nas obdarował w umiłowanym Synu. Pamiętamy słowa Jezusa, kiedy w przeddzień swojej śmierci modlił się do Ojca: Ojcze, pragnę, by ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja będę. Ojcze, chcę, by zobaczyli blask tej chwały, jaką mnie otoczyłeś, ponieważ umiłowałeś mnie jeszcze przed stworzeniem świata. Bóg widzi wierzącego człowieka jakby przez pryzmat Chrystusa. Widzi wierzącego ukrytego w Chrystusie i przyjmuje go tak, jak przyjął swojego umiłowanego Syna, Jezusa. To jest cudowne. Jest to jedyna podstawa, na której możemy opierać swoją pewność zbawienia. Jest to jedyna droga, by znaleźć się w Bożym Królestwie. Ukryty w umiłowanym Synu Boga, Jezusie Chrystusie. Tylko tak mogę być zaakceptowany przez Boga. Bóg kocha mnie tak samo jak swego Syna, bo jestem w Nim, w Chrystusie, ukryty. Pan Jezus powiedział, modląc się do Ojca: ja działam w nich, a Ty działasz we mnie, aby oni doszli do pełnej jedności. Wtedy świat przekona się, że Ty mnie posłałeś. Umiłowałeś ich, dlatego że mnie umiłowałeś. Za cenę życia Jezusa zostaliśmy uwolnieni od win, pisze apostoł Paweł. Bóg przebaczył nam grzechy w niewyczerpanym bogactwie swojej łaski. W tym jednym krótkim wierszu zawarte są dwie wielkie prawdy chrześcijańskiej wiary. Po pierwsze, zostaliśmy uwolnieni od naszych win, dzięki temu, że zostaliśmy odkupieni przez Jezusa. Po drugie, Bóg przebaczył nam nasze winy, przebaczył nam wszystkie grzechy w niewyczerpanym bogactwie swojej łaski. A więc odkupienie i przebaczenie, czyli pełne uwolnienie. Trudno nam w pełni zrozumieć, jak wielkie i wspaniałe jest to Boże dzieło. Przywykliśmy już do tych zwrotów: odkupienie w Jezusie Chrystusie, przebaczenie grzechów, Czy zdajemy sobie sprawę, co to wszystko znaczy? W bogactwie swojej łaski Bóg, nasz niebieski Ojciec, posłał na ziemię swego jedynego Syna. Stało się to 2000 lat temu. Jest to fakt historyczny. Po 30 kilku latach życia i działalności Jezus został przybity do krzyża. Umarł. Został pogrzebany. Potem powstał z martwych i wstąpił do nieba. To wszystko są fakty, opisane przez naocznych świadków. Wydarzenia te są tak dobrze udokumentowane, że można śmiało powiedzieć, że należą do najrzetelniej i najdokładniej opisanych faktów w historii ludzkości. Nigdy nie kwestionowano by ich wiarygodności, gdyby nie to, że świadczą o tak niesamowitej prawdzie. Żywy Bóg przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Przyszedł po to, by wyratować nas z niewoli grzechu. Złożył w ofierze swoje życie, przelał swoją krew na krzyżu Golgoty, żeby nas ocalić. To wszystko wydaje się tak niezwykłe, tak niesamowite, iż wielu ludzi odrzuca tę prawdę. Niektórzy mówią wręcz, że przelanie krwi jest czymś okrutnym, czymś nie do pogodzenia z wizerunkiem dobrego, miłosiernego Boga. Ale to właśnie dlatego, że Bóg jest miłością, posłał na świat swego jedynego Syna i na Nim złożył winy nas wszystkich. Przed kilku laty pieczę nad dużą wspólnotą chrześcijańską objął nowy pastor. Przed pierwszym nabożeństwem jedna ze starszych kobiet podeszła do niego i powiedziała: mamy nadzieję, że nie będzie Pan tak często mówił o krwi Chrystusa jak Pana poprzednik. Był on dobrym kaznodzieją, ale zbyt przesadnie podkreślał wagę przelanej przez Chrystusa krwi. To, co działo się na Golgocie, było przecież takie okrutne. Pastor odpowiedział: może Pani być spokojna. Nie będę przesadnie akcentował znaczenia krwi Chrystusa, dlatego że nigdy nie można zbyt wiele mówić o krwi przelanej za nas przez Jezusa. I to nie krew i jej przelanie przez Bożego Syna jest czymś okrutnym. Okrutne, ohydne są nasze grzechy, które spowodowały, że On musiał umrzeć na Golgocie. O przelaniu krwi czytamy wiele razy, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Autor listu do Hebrajczyków, tłumacząc, jakie znaczenie miały ofiary Starego Przymierza i ofiara Chrystusa, pisze: krew ofiarnych byków i kozłów nie mogła zgładzić grzechów. Dlatego Chrystus, rozpoczynając działalność na świecie, wypowiada słowa: nie chciałeś ofiary krwawej. Ukształtowałeś moje ciało. Nie miałeś zamiłowania do całopalenia i ofiar za grzechy. Wtedy powiedziałem: spójrz, o Boże, już idę, aby wypełnić Twoją wolę, jak zapowiada Pismo Święte. Skoro więc mówi: nie chciałeś ani nie miałeś zamiłowania do ofiar krwawych i bezkrwawych, ani do całopalenia lub ofiar za grzechy składanych według przepisów prawa, a następnie mówi: już idę, aby wypełnić Twoją wolę, to znaczy, że dawne ofiary przestają obowiązywać, a ich miejsce zajmuje ofiara Chrystusa. Jesteśmy uświęceni dzięki temu, że Jezus Chrystus, zgodnie z wolą Boga, raz na zawsze złożył w ofierze swoje ciało. Każdy kapłan codziennie stawał do służby Bożej, składając wciąż takie same ofiary, które w ogóle nie mogły zgładzić grzechów. Natomiast Jezus, po złożeniu jedynej ofiary za grzechy, usiadł na wieki po prawicy Boga, w oczekiwaniu, aż wszyscy Jego wrogowie zostaną rzuceni Mu do nóg. Przez jedyną swoją ofiarę prowadzi On do wiecznej doskonałości tych, których Bóg oczyszcza od grzechów. Niezwykłe słowa. Ofiara złożona przez Chrystusa jest doskonałą ofiarą. Tylko krew Chrystusa oczyszcza od grzechów. Tylko ona zmienia sytuację zgubionych grzeszników. Tylko Jezus może zmienić całą rzeczywistość, w której żyjemy. On ma moc zmienić także nas samych. Może zmienić świat naszych myśli, naszych pragnień. Może przekształcić nasze motywacje, nasze oczekiwania. Podobnie jak jest w stanie kształtować otaczający nas świat. Kiedy Chrystus przebywał na ziemi, przemieniał ludzi, ich wnętrze, przywracał im godność, wskazywał sens życia, ale także uciszał burzę, chodził po wodzie, rozmnażał chleb, zamieniał wodę w wino. Także dzisiaj On, zmartwychwstały Pan, ma moc, by przemieniać i kształtować całą rzeczywistość duchową i materialną. Jeden z wielkich fizyków wołał: dajcie mi punkt oparcia, a stworzę dźwignię, dzięki której poruszymy kulę ziemską. Do niedawna śpiewano często słowa: ruszymy z posad bryłę świata. Ale człowiek nie może tego zrobić. Nie może zmienić ani świata, ani nawet samego siebie. Może to natomiast uczynić Jezus Chrystus, bo przyszedł od Boga Ojca, który jest ponad światem, dzięki któremu żyjemy, który jest stwórcą tego świata. Może też zmienić nasze wnętrze poprzez działanie Ducha Świętego w nas, w naszych sercach, w naszych duszach. I taki jest cel odkupienia, uwolnienia nas za cenę krwi Bożego Syna. Czytamy, że Bóg odkupił nas i że przebaczył nam nasze winy. Świat starożytny nękany był poczuciem winy. Można powiedzieć, że cały Stary Testament jest jakby rozwinięciem jednego zdania. Każdy, kto grzeszy, umrze. Zapłatą za grzech jest śmierć. Byli tego świadomi przede wszystkim Izraelici. Bóg dał im zakon, prawo, przykazania, które ukazywały człowiekowi całą jego grzeszność. Boże przykazania są jak duchowe lustro, dzięki któremu widzimy, jak grzeszne jest nasze wnętrze, jak dramatycznie potrzebujemy ratunku Zbawiciela. Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy zniewoleni grzechem. Wystarczy się rozglądnąć, żeby to dostrzec. Wystarczy zajrzeć do własnego serca. Jesteśmy skorumpowanymi, nałogowymi grzesznikami. Jesteśmy niewolnikami grzechu. Chrystus przyszedł, żeby nas uwolnić. Przyszedł, żeby zapłacić cenę za naszą wolność. Dlatego Pan Jezus powiedział: jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Pan Jezus uwalnia za cenę swego życia. Dzieje się to, jak pisze apostoł Paweł, przez Jego Chrystusa krew. To jest cena, jaka została zapłacona za naszą wolność. Apostoł Piotr napisał: wiedzcie, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Krew Chrystusa jest nieporównanie cenniejsza niż srebro i złoto. Ludzie cenią w swoim życiu właśnie złoto, pieniądze, bogactwa materialne. A przecież jedynie krew Jezusa może przynieść im prawdziwą wolność, prawdziwe szczęście. List do Hebrajczyków wyjaśnia, jakie znaczenie miały ofiary Starego Przymierza. Wszystkie czynności kapłanów były jedynie zapowiedzią rzeczywistego działania Chrystusa. Krew ofiar zapowiadała krew przelaną przez Zbawiciela. Symboliczne przebłaganie dokonywane przez arcykapłana w święto Jom Kippur, czyli w dniu pojednania, było zapowiedzią rzeczywistego przebłagania, którego dokonał Mesjasz. Tak, Jezus jest zarówno arcykapłanem, jak i ofiarą. Jest kapłanem i barankiem. Odkupienie i przebaczenie naszych win dokonuje się tylko poprzez Niego, tylko w Nim. On jest jedynym zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Jest jedynym Zbawicielem, jedyną drogą wiodącą do Ojca. Za cenę Jego życia zostaliśmy uwolnieni od win. Bóg przebaczył je nam w niewyczerpanym bogactwie swojej łaski. Zostaliśmy uwolnieni od win, odkupieni przez Boga, za cenę życia Jezusa. Dokonanie odkupienia było zasadniczym powodem przyjścia Jezusa na ziemię. W Ewangelii Mateusza czytamy: Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby sam służył i oddał swoje życie jako okup za wielu ludzi. Jezus przyszedł, by zapłacić cenę za moje i Twoje zbawienie. Bez Jezusa jesteśmy niewolnikami grzechu. On przyszedł, żeby nas uwolnić. Zapłacił swoim życiem za nasz grzech. Jezus, Boży Syn, poniósł śmierć za Twoje i moje grzechy. Mówiliśmy już o tym, że w 7 wierszu 1 rozdziału listu do Efezjan, gdzie mowa jest o odkupieniu, w oryginalnym greckim tekście Nowego Testamentu znajdujemy słowo apolutrosis. Znaczy ono uwolnić, wyzwolić poprzez zapłacenie okupu. W greckim oryginale Nowego Testamentu występują trzy terminy tłumaczone na język polski jako odkupienie. Greckie słowo agorazo znaczy kupić na targowisku. Myśl zawarta w tym słowie to po prostu kupić i zabrać coś lub kogoś, na przykład w tamtych czasach można było kupić niewolnika. Słowo agorazo występuje na przykład w pierwszym liście do Koryntian, gdzie apostoł pisze: Bóg wykupił was i to za jaką cenę? Niechże więc i wasze ciało bierze udział w uwielbianiu Boga. Drugie słowo greckie, exagorazo, znaczy kupić coś do swego wyłącznego użytku. Ludzie często kupują coś, żeby potem w innym mieście czy w innym czasie sprzedać to z korzyścią. Nie o takim przypadku mówi słowo exagorazo. Oznacza ono kupić coś, ale nigdy tego nie sprzedać. Zachować to na zawsze dla siebie. Słowo to znajdujemy na przykład w liście apostoła Pawła do Galacjan. Czytamy tu: Chrystus wykupił nas spod ciężaru klątwy spowodowanej prawem, przez to, że sam znalazł się pod klątwą. Mówi bowiem prawo: klątwa nad każdym, kto został ukarany śmiercią na krzyżu. Jezus wykupił więc nas, by zachować nas dla siebie. Nigdy nie będziemy już wystawieni na sprzedaż jako niewolnicy. Nie jesteśmy już niewolnikami. Zostaliśmy usynowieni przez Boga. Chrystus zapłacił za nas cenę i odtąd należymy do Niego. Jesteśmy własnością Boga. Należymy do Bożej rodziny. Trzecim słowem greckim, oznaczającym odkupienie, właśnie tym terminem, który występuje tutaj w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, jest słowo apolutrosis. Znaczy ono uwolnić, wyzwolić poprzez zapłacenie okupu. Znaczy dać całkowitą wolność. W Ewangelii Łukasza słowo to występuje w 21 rozdziale. Znajdujemy tam wypowiedź Jezusa dotyczącą znaków zapowiadających czasy ostateczne. Kończą tę wypowiedź takie słowa: Gdy to wszystko się zacznie, śmiało podnieście głowy, bo wasze wyzwolenie jest blisko. Jezus mówi tu o całkowitym wyzwoleniu, które nastąpi u kresu czasów, gdy na ziemię powróci On jako Król w pełni mocy i chwały. Odkupienie jest wspaniałą rzeczą. Dopełni się, gdy Jezus powróci, by zabrać swój Kościół, a więc wszystkich tych, którzy Mu zaufali, którzy związali z Nim całe swoje życie. Wtedy nie będzie już grzechu, nie będzie bólu, cierpienia, łez, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. Będzie całkowita wolność u boku Chrystusa. Tak dopełni się dzieło Bożego odkupienia. Dla ilustracji tej prawdy przytoczę autentyczną historię opowiedzianą przez jednego z misjonarzy. Było to w czasie, gdy na południu Stanów Zjednoczonych panowało jeszcze niewolnictwo. Pewien okrutny właściciel plantacji znęcał się nad swoimi niewolnikami, traktował ich jak zwierzęta. Szczególnie okrutnie postępował z pewną młodą, czarnoskórą dziewczyną, która wyróżniała się spośród innych urodą. Sąsiad owego okrutnego plantatora, zamożny ziemianin, był dobrym człowiekiem. Traktował swoich niewolników bardzo łagodnie, bardzo dobrze. Gdy pewnego dnia odwiedził swego sąsiada i zobaczył, jak okłada on batem ową piękną dziewczynę, wykupił ją. Zapłacił za nią ogromną cenę. Gdy dziewczyna ze spuszczoną głową poszła za nim, on odwrócił się i powiedział: nie, źle mnie zrozumiałaś. Nie kupiłem cię po to, żebyś mi służyła. Nie jesteś już niewolnikiem. Jesteś wolna. Dziewczyna przez chwilę stała oszołomiona, a potem uklękła i powiedziała: będę tobie służyć do końca mojego życia, bo okazałeś mi miłość. Ta historia ilustruje, oczywiście w sposób dalece niedoskonały, to, co uczynił dla nas Chrystus. Wyzwolił nas, wykupił, dał nam wolność, nowe życie. I jeśli zrozumieliśmy Jego miłość, jeśli pragniemy Mu służyć, możemy to czynić również jedynie w oparciu o miłość. Jeśli pokochaliśmy Zbawiciela, służmy Mu z radością. Chrześcijaństwo jest więzią miłości. Bóg jest miłością i ogarnia nas, przemienia jako miłość. Pragnie, żebyśmy i my kochali Go całym sercem.